każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, a więc na antenie Radia Gorzów czas na komentarze gorzowskich polityków. Z drugiej strony linii telefonicznej, a właściwie linii telefonicznych. Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Lubuskim. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, kłaniam się, witam.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
Panowie w pierwszej części programu, a w drugiej kolejni goście, nasi słuchacze dobrze wiedzą, no w związku z pandemią niestety nie możemy spotkać się tutaj w studio. W drugiej części zatem pan Tadeusz Jędrzejczyk oraz Karol Zieleński. Tematy przed nami bardzo ciekawe. Zacznijmy od tematu, który powróci, bo będzie na pewno omawiany raz jeszcze. Myśleliśmy, że to dzisiaj będzie ogłoszony słynny Nowy Ład, czyli program, który ma zmienić nieco filozofię tego, jak ma rozwijać się kraj, czy ma jakby też może dopracować tą filozofię. Czego spodziewać się po pomysłach Nowego Ładu? 10 propozycji, które miał przygotować dla nas rząd, czy 10 punktów, które do nas dopiero gdzieś tam powolutku docierały. Dzisiaj miał zostać ogłoszony ten program, tak jak mówiłem, w związku z pandemią ten czas został przełożony. Nie zmienia to faktu, że kilka propozycji jest wciąż omawianych. Marek Surmacz, co by pan podkreślił z pańskiego punktu widzenia najciekawszego w tym programie? Plusy, minusy, może jakieś obawy, czy Nowy Ład będzie zrealizowany?
Raczej obaw żadnych nie ma. To jest program pozytywny. To jest program, który ma być realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przez najbliższe lata. Bierze się stąd, że przecież stoimy przed nową perspektywą finansową z Unii Europejskiej. Zaciągamy też, zaciągnie Polska uzgodnione i ratyfikowane w całej Unii Europejskiej zobowiązania po-covidowe. Przecież kryzys związany z pandemią dotknął całą Unię Europejską bez wyjątku.
Czy to rzeczywiście będzie zmiana?
Przed nami oczywiście ogromne wydatki. 10 punktów zostało zarysowane przed tygodniem.
Tak.
Teraz tylko będą
dopracowywane.
Na oficjalnej prezentacji tak przedstawione szczegóły. To o czym się mówi odnośnie kwestii emerytalnych, podatkowy.
Rynek pracy, sektor
rynek
zdrowia.
Pracy, rynek pracy, zdrowie,
szkolnictwo, kultura, ekologia.
Cyberrozwój Polski, ochrona środowiska, energia, czyste powietrze. To są generalia, natomiast szczegóły będą za jakiś czas. Spekuluje się na różne tematy, bo z oczywistych powodów to jest ciekawe. Najbliższe 2,5 roku do wyborów, praktycznie niecałe 3 lata. Wyborów samorządowych i wyborów parlamentarnych. I z punktu widzenia partii politycznych, które uczestniczą w życiu politycznym, szczególnie tych, które są konkurencyjne, realnie konkurencyjne, to jest zjawisko ciekawe, dlatego poczekajmy na prezentację tuż po zakończeniu tego 3-tygodniowego okresu zamknięcia.
Jeśli chodzi o szczegóły, to parę przecieków mamy, prawda? Spekuluje się na temat planu wprowadzenia przez rząd wyższej kwoty wolnej od podatku. Tutaj chodzi o podniesienie tego progu do poziomu 30 tysięcy złotych. Dobry ruch? W dobrą stronę?
No, to są spekulacje, przecieki. Ja nie znam oficjalnie żadnych danych w tej sprawie, poza tymi, mówię, generaliami ogłoszonymi. W związku z tym prawdopodobnie też się dowiem w szczegółach. Mogę się domyślać w swoim zakresie zainteresowania ochrony środowiska, jakie rzeczy będą podnoszone, a wiem, że w dużym przedziale wydatków finansowych w przyszłości ochrona środowiska ma swoje ujęcie, szczególnie czysta energia. Aha. Więc poczekajmy na szczegółowe dane, bo one muszą być skorelowane, powiązane. To musi być harmonogram wskazany wykonywania tych działań i bezpośrednio związany też, czy warunkowany zakończeniem pandemii, bo to jest dziś największy problem.
Ale to właśnie także ma być pomysł na wyjście z kłopotów po pandemii. Mirosław Marcinkiewicz, pana opinia na temat tych zapowiedzi? Tak jak mówimy, poruszamy się w materii bardzo dużych ogólników.
No właśnie, to od tego trzeba zacząć, że za mało wiemy, mamy tylko tam jakieś właśnie przecieki. Wiemy jedno, Na pewno jest potrzebne pobudzenie, znaczne pobudzenie całej gospodarki, powodujące poprawę jakości naszego życia. Wiele dziedzin strasznie ucierpiało w okresie pandemii i co do tego to się na pewno zgadzamy, że takie generalne pobudzenie jest bardzo, ale to bardzo potrzebne.
I taki próg, o którym mówimy, bo najczęściej jednak te informacje gdzieś tam się do nas dostają, próg wyższej kwoty wolnej od podatku, byłby dobry impulsem?
Tak, to znaczy powiem teraz tak, jedna rzecz. Mamy wiele obaw, bo niestety, ale dotychczasowe doświadczenia z realizacją programów rządowych były, umówmy się, jednak słabe. Powiedzmy o elektrycznych samochodach, które miały już jeździć w tej chwili, powiedzmy o 100 tysiącach mieszkań dla ludzi słabiej zarabiających po to, żeby mieli te mieszkania. Ostatni przykład to Ostrołęka i wywalone 2 miliardy w piachy w Ostrołęce. To nie są dobre przykłady. My mamy obawy, jako Platforma zgłaszaliśmy właśnie chociażby kwotę wolną od podatku, po to, żeby to dotyczyło każdego z nas, bo tak jak przedsiębiorstwa ucierpiały, tak ucierpieli ludzie. Każdy z nas w jakiś sposób ucierpiał. Tu były inne propozycje.
Mają te środki...
Była rzucona propozycja chociażby handlu w niedzielę, po to, żeby ożywić handel, żeby spowodować możliwość większego dostępu dla nas do handlu.
Ale mamy lockdown, musimy jednak ograniczyć zakupy, tak? To trudno połączyć lockdown z jeszcze rozszerzoną ofertą.
Nie mówimy o lockdownie, tylko mówimy o sytuacji, kiedy z tego lockdownu będziemy wychodzić, prawda? Okay. I to jest ta zasadnicza różnica.
Trzeba mieć jednak środki, środki w portfelu, żeby móc iść wykonać zakupy, o których mówimy,
ale
prawda?
Ale panie redaktorze, otrzymamy środki z Krajowego Programu Odbudowy właśnie na odbudowę gospodarki. I na tym się opieramy. I jedna podstawowa obawa. Ten plan zupełnie, ale to zupełnie nie był uzgadniany, nie był konsultowany w ogóle z samorządami. Tu jest nasza wielka obawa. Czy będzie to tylko plan odbudowy PiS-u, tak jak to widzieliśmy, przeznaczanie środków dla tych, którzy lubią PiS w poszczególnych gminach czy powiatach, czy będzie to program dla wszystkich Polaków.
A nie chce pan chyba powiedzieć, że rząd nie zna potrzeb samorządów?
To znaczy samorządy zgłosiły, panie redaktorze. Z samego województwa lubuskiego poszło 15 projektów zgłoszonych do Krajowego Programu Odbudowy, plus projekty związane chociażby z programem Kolej Plus. Te rzeczy były, ale samorząd zgłosił te uwagi i zapadła cisza. Pół roku ciszy, nic się nie dzieje. Jesteśmy pełni obaw, na ile zdanie samorządów będzie w ogóle uwzględnione w tym programie.
My zobaczymy. Marek Surmacz, ad vocem?
Odniosę się tylko do tego, że handel w niedzielę, nie ma żadnych danych potwierdzających, że ograniczenie handlu w niedzielę pomniejszyło obroty, dostępność do dóbr codziennego użytku. Nie ma takich żadnych danych. To jest kwestia ideologiczna. Lewactwo w Polsce chce Polakom zagospodarować niedzielę, żeby bez oddechu właściwie ciągle czymś się zajmowali, nie rozważali, nie rozmyślali, nie mieli czasu na zatrzymanie się w rodzinach przy stole. To jest bardzo daleko posunięty liberalny projekt na właśnie tego typu oczekiwania.
Jeżeli ale przedsiębiorcy jednak takie oczekiwania przedstawili, tak? Mówią o tym. Mówią także przed świętami o tym, żeby móc skorzystać z
niedzieli. Związani politycznie z liberalną gospodarką. To jest zupełnie coś innego. Natomiast w ogóle jak się rozmawia z przedsiębiorcami, to wiele problemów zostało też pracowniczych rozwiązanych przez to, że nie muszą organizować pracy w ruchu ciągłym niemalże. Właściwie w ruchu ciągłym. Więc jeśli chodzi o to niekonsultowanie z samorządami, są przeprowadzone konsultacje, są oczywiście zgłaszane projekty. Platforma Obywatelska ma jeden problem. Platforma oczekuje, żeby kompetencje rządu zostały scedowane do decyzji na poziomie samorządu, a my wiemy, ile patologii jest w samorządach, szczególnie zarządzanych przez Platformę Obywatelską, jak są dysponowane pieniądze. Więc ja jestem zwolennikiem ograniczenia dostępu temu towarzystwu do decyzji ważnych, jeżeli chodzi o wydatki publiczne.
Czyli ograniczamy rolę samorządów, tak? Większa decyzja
tak, dlatego, że to nie są pretensje o to, że nierealizowane będą programy samorządowe, będą realizowane, tylko że Platforma Obywatelska na poziomie wojewódzkim nie będzie dysponować, kogo lubi, kogo nie lubi. Bo to właśnie Platforma tak dysponowała pieniędzmi, że rozdawała je, czy dysponowała nimi, bo to nie jest rozdawanie pieniędzy, tylko dysponowała po uważaniu i jak ktoś nie był lojalny, to miał głowę, krótko mówiąc, politycznie ukręcaną i nie mógł liczyć na tego typu wsparcie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dysponuje dzisiaj pieniądze i pan radny Marcinkiewicz doskonale o tym wie, że burmistrzowie i prezydenci miasta nie będący w PiS-ie, Nowa Sól, Zielona Góra, gmin, wójtowie, starostowie korzystają oczywiście na bieżąco i wcale niekoniecznie muszą demonstrować miłości do Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie to kryterium decyduje o dyspozycjach finansowych.
O samorządzie będziemy rozmawiać, co się dzieje w sejmiku lubuskim. To jest jedno z pytań, które dzisiaj postawimy. Chciałbym przejść do kolejnego tematu.
Panie redaktorze, tylko jedno słowo.
Proszę.
Jedno słowo, bo tutaj padły takie rzeczy zupełnie całkowicie nieprawdziwe. Jakoby samorządy zarządzane przez Platformę jakieś straszne rzeczy robiły. No to proszę o jakieś przykłady, bo to jest pustosłowie, wręcz kłamstwo, którym posługuje się w tym momencie pan Marek Surmacz, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem o tych... Oczywiście, że samorządy gminne będą chciały zawsze więcej, ale zrównoważony rozwój polega na tym, że trzeba wybierać pewne priorytety i je realizować. Nic nie wiem o pretensjach.
I dlatego 300-400 milionów na Zieloną Górę, a chyba, 20 na Gorzów. Bo tak wygląda równowaga rozwoju.
Chyba, niestety nie ma pan racji, ale tu chodzi o zupełnie jeszcze inną rzecz, podstawową, o pewną filozofię działania. Pan chce, żeby tak jak kiedyś to było za PRL-u, żeby zarządzanie państwem odbywało się za biurka w Warszawie. Ale przypominam, że póki jeszcze nie zlikwidowaliście, są samorządy. I samorządy gospodarzą się na swoim terenie. Tu są bliżej mieszkańców. To mieszkańcy mają powiedzieć. Tak, działajcie, dobrze działacie. Lub jeżeli źle działacie, to nie zostaniecie wybrani w kolejnej kadencji. I tak wygląda demokracja.
Skoro jesteśmy przy samorządzie, to chciałem zapytać o lubuski sejmik. Miało dojść do spotkania, taką propozycję przedstawiono, Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiło taką propozycję, chodzi o sytuację patową w sejmiku, przypomnę, mamy remis pomiędzy koalicją a opozycją, no i trudno jest podjąć decyzję w sejmiku. Na to spotkanie nie stawili się radni Platformy Obywatelskiej. Marek Surmacz, jak pan to tłumaczy, zacznijmy od pana. Jest nadzieja w ogóle na kompromis?
Może pan Marcinkiewicz odpowie dlaczego, bo ja nie wiem dlaczego Platforma nie odpowiedziała na tą inicjatywę, a z ciekawością wysłucham, bo żadne media jeszcze...
No dobrze, to zamieńmy rolę. Dobrze, to Mirosław Marcinkiewicz. Miało dojść do tego spotkania, niektórzy rzeczywiście łączyli z tym duże nadzieje. Tutaj no, niektórzy stawiali się już w roli rozjemców, między innymi Czesław Fiodorowicz. I dlaczego nie doszło do tego spotkania?
To znaczy, wie pan, chyba liczył przede wszystkim pan prezydent Kubicki, że on będzie w dalszym ciągu tutaj rozgrywał i wskazywał, w jaki sposób ma wyglądać zarządzanie województwem lubuskim. Ja nic nie wiem o żadnym spotkaniu. No, pojawiła się jakaś taka inicjatywa, no faktycznie, że chyba z nikim nie uzgodniona PSL-u, żeby się pojawił jakiś mediator. Mediator to powinien być osobą całkowicie niezależną, niezwiązaną żadną ze stron. No tu jest wskazany wręcz członek PSL-u i to jeszcze na dodatek zatrudniony w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
No, to budziło największe obawy, tak?
Ale panie dyrektorze, no taki ktoś to musi być całkowicie niezależny. No nie chcielibyśmy, żeby rękoma tego czy innego polityka, pan prezydent Kubicki, który określił swoje żądania. No ma odejść pani marszałek, ma się zmienić zarząd. No przecież to wiemy. My na to mówimy, że nie, póki nie będzie takiej sytuacji, że pan prezydent Kubicki znajdzie większość, no to takiej sytuacji nie będzie. Ja bym raczej myślał o czymś innym, ale tu jest potrzebny tu nie jest potrzebny mediator, ale tu jest potrzebne jakieś takie chwila zastanowienia, w jaki sposób mamy dalej funkcjonować. No, jest 15 do 15.
To jest to główne oczywiście, właśnie pytanie, to jest właśnie to podstawowe pytanie.
Ja odpowiadam, panie redaktorze, ta część, która chciałaby właśnie zmian zarządu, ma 15 głosów. Nie ma więcej. Nie potrafi odwołać tegoż zarządu. W związku z czym może się opamiętajmy i zastanówmy, w jaki sposób mamy dalej funkcjonować. My jesteśmy gotowi do takiej rozmowy. Ta część właśnie, zaznaczmy, może blokować, tak, może głosować bez przerwy przeciwko wszystkiemu, przeciwko środkom na służbę zdrowia i na wszystkie inne potrzebne w naszym województwie rzeczy. Ale to jest jedyne, co może robić, może być przeciwko. No więc poszukajmy takiej formuły, musimy funkcjonować. W tym układzie nie uda się tego inaczej skonstruować.
No dobrze, w układzie wobec bez tego... Koalicji Obywatelskiej też nie dojdzie do żadnego kompromisu. Było spotkanie przedstawicieli samorządowego lubuskiego, bezpartyjnych samorządowców i PSL-u. Nie było tam właśnie Koalicji Obywatelskiej. Nie warto było, nie wiem, zapoznać się z argumentami, porozmawiać, wymienić uwagami?
Panie redaktorze, tydzień temu, trochę więcej niż tydzień temu, rozmawialiśmy oczywiście w sposób zdalny. Wszyscy radni na wniosek pani marszałek, takie spotkanie się odbyło. No, niestety nie przyniosło jakichś konkretnych rozstrzygnięć. Tutaj do tego nie wiem, czy jest potrzebny jakiś moderator. Nie bardzo widzę.
Może po prostu wygodne stoliki i dobre krzesła i usiąść się przy jednym miejscu i porozmawiać.
Tak. Zgadzam się i na takie spotkanie, ale spotkanie właśnie jakichś grup decyzyjnych, funkcyjnych z poszczególnych partii po to, żebyśmy spróbowali się dogadać.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Zależy na kompromisie Prawo i Sprawiedliwości, czy na tym, żeby tylko zamienić osobę siedzącą na fotelu marszałka lubuskiego?
Sygnały są wysyłane z różnych stron. Prawo i Sprawiedliwość bezpośrednio w tym konflikcie, bo to jest konflikt wewnątrzkoalicyjny, ja go nazwałem już ponad pół roku temu, właściwie 8 miesięcy temu, konfliktem w rodzinie, bo część koalicji odeszła i postawiła swoje oczekiwania. I tam jest konflikt. Jeżeli w ogóle cokolwiek nazywać mediacją, to muszą być określone strony sporu. I rzeczywiście przyznaję tu rację, mediator to jest ktoś taki, kto ma szansę w ogóle na to, żeby podjąć rozmowy wedle kryteriów zbliżonych do obiektywnych, dlatego że ten mediator ma słuchać wszystkich stron skonfliktowanych i sugerować ewentualnie zbliżenie stanowisk. Taka jest rola mediacji. Tu w tym przypadku inicjatywa własna PSL-u. PSL chciałby ciastko i zjeść ciastko, więc to trochę tak dziwnie się zachowuje, no ale nazywanie mediacją i wyznaczanie, tak jak wspomniał pan Marcinkiewicz, wyznaczanie osoby bardzo zaangażowanej politycznie i zainteresowanej wręcz efektem politycznym tego działania jest chybione zupełnie, ale zawsze trzeba szukać okazji i powodów do tego, żeby się spotkać i porozmawiać.
Może tą formą kompromisu byłaby lista spraw, które trzeba załatwić, które trzeba wspólnie zaakceptować i to, co nie dzieli radnych w sejmiku.
Ja powiem tak, panie redaktorze, proszę państwa, że w tej chwili powszechnie wyrażanym oczekiwaniem jest rezygnacja pani marszałek ze stanowiska. I ja mam wrażenie, zresztą to PSL też określa. Nie tylko PSL, ale i ci bezpartyjni samorządowcy i te osoby, ci radni, którzy wyszli z koalicji, że bezpośrednim spornym, właściwie kwestią sporną, którą trzeba w pierwszej kolejności usunąć, jest oczekiwanie rezygnacji ze stanowiska pani marszałek. I jeżeli to nie nastąpi, to nie ta równoważna opozycja, tylko koalicja jest dzisiaj tworzącą zarząd województwa i odpowiada za wykonywanie budżetu województwa. Jeżeli nie uzyskuje ciągle zdolności do przyjmowania bieżących decyzji w postaci uchwał, bo będzie patowa sytuacja, to też powtarzam o tym. Są instrumenty nadzoru w państwie, które mogą wkroczyć, to jest prezes Rady Ministrów i wtedy pogodzone zostaną różne interesy, bo zostanie ustanowiony inny zarząd zupełnie i w trybie nadzwyczajnym i z tego trzeba sobie zdawać sprawę.
Ale za chwilę nasi słuchacze mogą dojść do wniosku, że ważniejsze są kwestie polityczne, stołki, a nie bieżące sprawy województwa.
No ale nie oszukujmy się, cała akcja
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania kolejnej przecież perspektywy finansowej, jest tak naprawdę usunięciem tych wszystkich problemów, które stały czy legły u podstaw ostatnich lat zarządzania województwa, a to jest osoba pani marszałek. Jeżeli nie mówię, ja mówię o patologiach wydawania pieniędzy, to miliony złotych wydane na prywatną reklamę polityków Platformy Obywatelskiej, to jest zjawisko tak powszechnie znane, że aż właściwie chyba gdyby dziecko zapytać na ulicy pod szkołą podstawową, bo billboardy były wszędzie w całym województwie rozstawiane i z każdego powodu, byle tylko twarz pani marszałek i nazwisko było popularyzowane. I ostatnie sondaże, które mówiły o tym, że mieszkańcy lubuskiego pozytywnie oceniają działania województwa, jeżeli oceniają wyłącznie na podstawie propagandy i reklamy na koszt publiczny, to rzeczywiście, a w istocie pod spodem jest mnóstwo patologii, które trzeba przeciąć i zmienić sposób kierowania w ogóle zarządu.
Mirosław Marcinkiewicz, Ad Vocem. I przejdziemy do
kolejnego. Panie redaktorze, szanowni państwo, pan Marek Surmacz ma taką tendencję do rzucania pewnych jakichś zarzutów, kalumni wręcz, w sposób taki bezpodstawny całkowicie. Przed chwilą słyszeliśmy jedno z takich właśnie form wypowiedzi. To jest wszystko nieprawda. Ja tylko może odwołam się do...
Zaprzeczy pan tej milionów wydawanych na reklamę osobistą? Pani Magdalena, zaprzeczy pan?
Przecież to jest bzdura totalna, ale no tak, do rzeczy.
Właśnie.
Dobrze.
Wszyscy słyszą.
Bardzo niedawno temu, bodaj miesiąc, może półtora temu, został opublikowany ranking zrobiony przez firmę, nie naszą, Brogorze, to jest Ibris, znana na rynku firma, która badała zadowolenie mieszkańców z działania właśnie marszałków, sejmików i o dziwo, ale dla mnie to nie jest dziwne. Na pierwszym miejscu właśnie było lubuskie i taka była wysoka, ponad 50% ocena pani marszałek oraz sejmiku województwa lubuskiego. Ja z tego powodu się cieszę, bo to
jest. Ale czy wiemy, w jakim miejscu województwa były robione badania? Czy były podzielone?
Ale panie redaktorze...
I kto zapłaci za ten sondaż, tak?
No, obśmiać to możemy sobie wszystko. No, niech państwo, słuchacze przede wszystkim, sobie wejdą na stronę Ibrisu i zobaczą, co to jest. To jest próba podobna jak przy wszelkich badaniach. Jeszcze raz powtarzam, to nie był sondaż zamówiony przez Platformę, tylko to się takie coś działo. Na pierwszym miejscu, co więcej, z dużą przewagą nad innymi województwami. Czyli mieszkańcy oceniają i doceniają to, co jako sejmik potrafimy robić dla nas wszystkich. To jest jakaś ocena, to po pierwsze, a po drugie jeszcze. Jeżeli ci, którzy się tak sprzeciwiają obecnemu zarządowi, chcą go zmienić, to muszą po prostu mieć 18 głosów. Jeżeli tego nie zrobi, nie mają tych głosów, no to mogą dużo mówić, ale nic nie mogą zrobić. Ja w zamian za to mówię, rozmawiajmy, umówmy się, w jaki sposób możemy funkcjonować, bo możemy funkcjonować w takim układzie. Jeżeli nikogo nie przekonamy do siebie, a na to wygląda, no to spróbujmy funkcjonować tak, żeby mieszkańcy powiedzieli, no tak, kłócą się, ale w końcu dochodzą do czegoś.
Stawiamy kropkę. A propos...
Taki samorząd funkcjonuje, mam nadzieję, że będzie funkcjonował, bo dobrze zarządza na terenie naszego województwa.
29 marca, kolejna sesja sejmiku, zobaczymy, co się będzie działo. Teraz przejdźmy już konkretnie do Gorzowa. Projekt strategii rozwoju miasta Gorzowa, rzecz jasna, 2030, jest już gotowy, można się z nim zapoznać na stronach internetowych. Miasto poddaje projekt konsultacjom, najpierw wyrażą swoją opinię radni, później mieszkańcy. Warto zajrzeć, poczytać i wymienić się uwagami, czy przedstawić swoje spostrzeżenia miastu, może uwagi. Jednym z ważniejszych zagrożeń miasta wskazanym w strategii są niekorzystne trendy demograficzne mieszkańców. Będzie po prostu ubywać i to ubywać znacznie. Tak mówią przedstawiciele firmy, która przygotowała dokument. I to nie są dobre dane dla naszego miasta. Jak zmienić ten trend? Jak sobie poradzić w tych warunkach? Zresztą to jest trend, który jest widoczny w innych miastach średnich w naszym kraju. Marek Surmacz.
No niestety kwestie demograficzne, pamiętam, podnoszone były w Gorzowie, bodajże chyba już w latach, na początku lat 90., dlatego że wtedy podejmowaliśmy różne decyzje na temat właśnie sprawach dotyczących rodzin, a głównie chodziło o budownictwo komunalne. I niestety
ale Gorzów nigdy się nie zdobył poza takimi epizodami, powiedzmy, budynkowymi na sprzyjającą pod tym względem politykę mieszkaniową. Zarówno poprzednie 16 lat przed prezydentem Wójcickim, ale i obecnie powoduje to, że rynek jest otwarty na deweloperów i wyłącznie deweloperów. Nie ma żadnych inicjatyw własnych, komunalnych. I jeżeli i miasto też nie przystępuje do programów rządowych, które dawały szansę na zaciągnięcie tanich kredytów, pożyczek na budownictwo mieszkaniowe.
Ale są tanie działki, programy, które pozwalają młodym wybudować swój dom.
Ale to pole jest kompletnie pozostawione deweloperom. A tu rządzi się rynek. Kogo stać, ten kupuje, więc nie ma w ogóle programów szerszych na zatrzymanie młodych ludzi, którzy na początku niekoniecznie muszą realizować swoje zamiary życiowe, zawodowe z powodzeniem. I nagle okazuje się, że decydującym czynnikiem jest godna płaca za wykonywaną pracę. I jeżeli ktoś jest absolwentem uczelni albo szkoły średniej i zamierza podjąć pracę w takim mieście jak Gorzów, to rozważa, czy nie lepiej zarobić 1500, 2000 więcej za tę samą wykonywaną pracę w Poznaniu, pod Poznaniem, w Warszawie, Łodzi, na Górnym Śląsku czy w Małopolsce, czy na Pomorzu, w Gdańsku czy Szczecinie. I wtedy wiążąc swoje plany nawet chwilowo, doraźnie z innym miastem, zaczynamy się przyzwyczajać. Tam poznajemy środowisko, poznajemy ludzi, zawieramy znajomości, pobieramy się, żenimy się i budujemy swoje życie już w oddaleniu od naszego miasta. Nadal w Gorzowie takich mechanizmów zatrzymania nie ma. I to jest pierwszy problem. Demografia jest wtórna, czyli dzietność rodzin jest warunkowana oczywiście powodzeniem. I polityka rządu nie wystarczy w tym względzie, bo ta sama polityka rządu może być realizowana, jak powiedziałem, po dokonaniu wyboru ułożenia sobie życia w zupełnie innym mieście. I to jest bardzo istotne. Dzisiaj, jak się przyglądamy, Gorzów jest pod bardzo wieloma względami atrakcyjny statystycznie, bo i przemysłowo rozwinięty, i handel na dobrym poziomie, usługi również.
Niskie
miastem
bezrobocie.
Kameralnym jest, można powiedzieć, ja to mogę powiedzieć, miastem jest kameralnym, wszędzie jest blisko. W Gorzowie się powinno dobrze chcieć żyć.
Tyle to samo to.
Trzeba mieć podstawy ekonomiczne do tego. I sądzę, że jeden jeszcze warunek, dokładnie do końca nie mamy rozeznania, jak będzie nowa perspektywa wykonywania naszych planów, tutaj mówię generalnych, i jak w ogóle gospodarka będzie wyglądała po COVID-zie, a to jest już czynnik od władz miasta niezależny.
Mirosław Marcinkiewicz, pan widzi jakieś haczyki, magnesy, które zatrzymałyby tutaj młodych ludzi w Gorzowie?
Czy panie doktorze, ja się zapoznałem, tam na stronach miasta jest opublikowany duży tekst diagnozy i to rzetelnie, fajnie przygotowane. I taki trudny tekst, bo to tam grubo ponad 100 stron. I właściwie to potwierdzam. Po pierwsze demografia, no tego nie oszukamy. Rodzi się coraz mniej nas Polaków, nas Gorzowian. To jest trend, który trwa już od paru lat. 500+ tego nie zatrzymało, chociaż miało temu służyć. Niestety musimy to przyjąć do wiadomości. W tej chwili będą się odbywały konsultacje, to mieszkańcy będą mówili, co jest właściwie potrzebne po to, żeby ten ostateczny tekst strategii mógł pokazać kierunki rozwoju. Te kierunki rozwoju to widzę w tym, żebyśmy w końcu przełamali pewne bariery i powstawały tu w Gorzowie takie przedsiębiorstwa, firmy, czy sposoby kształcenia młodych ludzi, żeby oni mieli tu dla siebie miejsce. Dobrym kierunkiem jest właśnie CEZiP i oby jak najszybciej, w jak najlepszej formie zostało to oddane do użytku. My zgłosiliśmy jako samorząd właśnie do Krajowego Planu Odbudowy Park Naukowo-Przemysłowy w Gorzowie. To jest kierunek, w jakim powinniśmy iść. Czyli z jednej strony rozwój nowoczesnych technologii, z drugiej strony oczywiście klimat, zielone miasto. Tak, my chcemy żyć dobrze. Układ komunikacyjny, bo musimy się przemieszczać po tym mieście. Jeżeli komunikacja publiczna będzie lepiej zorganizowana, to nie będziemy używać samochodu, ale dzisiaj nam samochodem jest najłatwiej, stąd tych samochodów przybywa i zaczynamy się korkować.
Pojazdów jest zarejestrowanych więcej niż mieszkańców w Gorzowie, no takie dane podawaliśmy. Panowie, dokładnie. Zatem trudna rola, nie negocjacje, ale konsultacje się rozpoczynają, więc każdy gorzowianin może zabrać
tego,
głos
to
w tej
warto,
sprawie.
Warto swoje zdanie zgłaszać.
Na koniec kilka zdań na temat sytuacji pandemicznej. Przegrywamy walkę z COVID-em w naszym kraju, Marek Surmacz. Jesteśmy w odwrocie, musimy zewrzeć jeszcze raz szyki, przegrupować się, używając tutaj takiej batalistycznej
nomenklatury. Jako, że spotykamy się w tym samym towarzystwie na antenie Radia Gorzów, to właściwie już podsumowujemy chyba miesięcy mówimy o tym, że efekty były spodziewane, że mieliśmy zastrzeżenia, że gorzowianie nie dbają, że handlowcy na przykład zaniedbują kwestie związane z dostępem do środków dezynfekujących, że nie utrzymujemy dystansu, że nie nosimy maseczek. A wczoraj zwróciłem uwagę młodemu małżeństwu z małym dzieckiem na ulicy, zostając bez sztany w miejscu publicznym, więc tak to wygląda. Ci ludzie nawet nie chcieli tych maseczek, oni nie mieli tych maseczek. Ja zawsze mam przy sobie kilka maseczek, żeby ewentualnie nawet komuś użyczyć, ale oni byli tak negatywnie ustawieni, nie ma pandemii.
Ale z drugiej strony były też w tym tygodniu kolejki w Gorzowie.
Ludzie młodzi mówią, nie ma pandemii. No.
To prawda, jest taka postawa, ale też i z drugiej strony mieliśmy w tym tygodniu w Gorzowie przykłady kolejek. Ustawiali się mieszkańcy naszego miasta za maseczkami rozdawanymi w centrum Gorzowa.
Zgoda, tylko to jest znowu jakaś grupa zainteresowanych, bo ja nie mówię, że powszechnie ludzie kwestionują kwestie związane z pandemią. No przecież czytają komunikaty, wiedzą, jak szpital musi sobie radzić w tych okolicznościach i gorzowski szpital w tych warunkach sobie dobrze radzi. I bliscy umierają, i znani ludzie umierają, i chorują ludzie dookoła, i wiedzą, jakie są skutki tego, i szczepienia zainteresowaniem przyjmują. Więc
czyli apel do
powszechność dostępu do informacji, tylko apel do młodych ludzi. Bądźcie odpowiedzialni, bo naprawdę na oddziałach ląduje coraz więcej ludzi młodszych od 40-latków. Dzieci zaczynają wypełniać nam oddziały chorych na COVID.
To nowe zjawisko, o czym też rzeczywiście lekarze mówią. 26 405 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To dzisiejsze dane. Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy krótko, panie doktorze, zapytał pan, czy przegrywamy. Tak, przegrywamy. Na ten moment to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Czwarte miejsce w świecie, jeżeli chodzi o ilość przyrostu zakażonych. Podobnie, jeżeli chodzi o śmiertelność na 100 tysięcy mieszkańców. Jedna ważna rzecz. No szpital naprawdę robi bokami już w tej chwili. Ja nie wiem, ile jeszcze więcej chorych będzie mógł nasz szpital przyjąć. I tak jest w wielu miejscach. Jest bardzo, ale to bardzo trudna sytuacja. No, niestety personelu lekarskiego jest tyle, ile jest. To tego się nie da się powiększyć. Jeżeli faktycznie to, co pan Marek Surmacz przed chwilą powiedział, jeżeli nie zachowamy dyscypliny teraz, w tym momencie, ja powiem coś bardzo niepopularnego. Ja nie wiem, czy w tej chwili nie powinien nastąpić naprawdę całkowity lockdown, bo mam duże obawy, czy służba zdrowia poradzi sobie z takim przyrostem chorych. Jeżeli nie będziemy zachowywali reżimu sanitarnego, jeżeli nie będziemy dbali o siebie, to nie dbamy również o innych i jest to naprawdę przerażające.
Mocna i smutna puenta naszego spotkania. Niestety. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Lubuskim gościł.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam państwa. Kłaniam się.
Na antenie Radia Gorzów gościł także Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję wszystkim. Dużo, dużo zdrowia.
Miłej soboty. Druga część naszego programu już za chwilę, a w niej Tadeusz Jędrzejczyk oraz pan Karol Zieleński. Wracamy za chwilę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego programu, a w niej Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Oraz Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody lubuskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam państwa.
Panowie i drodzy państwo, oczywiście tematy te same. Zaczynamy od Nowego Ładu, czyli projektu partii rządzącej. Ma zrestrukturyzować wiele sektorów. No właśnie, jak powinniśmy traktować te zapowiedzi? Jako nową filozofię na wiele dziedzin naszego życia, czyli na przykład polityki senioralnej, rynku pracy, sektora zdrowia, rozwoju, rodziny, ziemi, szkolnictwa, kultury, ekologii, wymienię je wszystkie, a także digitalizacji i cyfryzacji. No, uwagę przykuwają oczywiście kwestie dotyczące podatków, czyli wprowadzenia przez rząd ewentualnej wyższej kwoty wolnej od podatku. Mówi się o rozważaniu podniesienia jej do poziomu 30 tysięcy złotych. Karol Zieleński, jak pan traktuje takie zapowiedzi?
Z dużym optymizmem, bo są ogromne środki przeznaczone dla naszego kraju, w tym dla naszego regionu. Te obszary, które pan wymienił, to są te kluczowe z punktu widzenia gospodarki. Ja zwracam dość mocną uwagę na projekt transformacji cyfrowej, czyli tutaj mocne dofinansowanie cyfryzowania wszystkich zasobów i większości procesów, w tym procesów administracyjnych, ponieważ tutaj obserwujemy okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, taki coś, o czym nie mówi się zbyt szeroko, zbyt powszechnie, bo może nie jest to atrakcyjny dla słuchaczy temat, ale cyfryzacja, zupełna cyfryzacja Ministerstwa Finansów to był ten pierwszy kluczowy krok do uszczelnienia podatków, w tym tutaj luki w podatku VAT. Także cyfryzowanie pozostałych obszarów państwa, w tym tych stricte administracyjnych, może przynieść bardzo pozytywne bodźce prorozwojowe.
Jak traktować samo hasło, Nowy Ład?
Hasłowo.
Czy to będą tylko poukładane inaczej właśnie nazwy pewnych dziedzin naszego życia, czy rzeczywiście będziemy mówili tutaj o jakiejś nowym pomyśle na rozwiązanie problemów?
Nie, no tutaj hasło jest, ale spotkamy się z zupełnie nową rzeczywistością, tak? Okres, kiedy będziemy wdrażali te środki w naszą gospodarkę, czy też w nasze państwo, będzie okresem, mam nadzieję, już po epidemii koronawirusa, a ta epidemia zmieniła bardzo wiele. To ona dotyka wielu sektorów naszego życia, oczywiście tutaj na pierwszej linii i z głębokim podziękowaniem dla całego personelu medycznego i szpitali, bo to, co robią w dobie pandemii, zasługuje na najwyższe uznanie. Natomiast to zmienia wiele, zmienia rynek pracy, chociażby zahaczmy tutaj o termin praca zdalna, tak?
Tak.
Jeszcze półtora roku temu, no to absurdalne wręcz.
Abstrakcja.
Dla wielu. Tak, i to dla pracodawców, i dla pracowników, a teraz staje się to normą. Ja ze swoich obserwacji powiem, że jest pewien katalog pracowników, którzy mają lepsze efekty pracy na pracy zdalnej niż stacjonarnie, będąc czy to w biurze, czy w innym miejscu. To się na pewno zmieni, także tutaj...
Czyli to jest program, który ma przygotować nasz kraj, tak, na nową sytuację popandemiczną.
Tak, tak, na te nowe, zmieniające się. Oczywiście też gospodarka się zmienia, mocno zmienia się sfera handlu. Oczywiście tutaj sklepy stacjonarne otrzymują dużą pomoc państwa, ale mają też swoje problemy. Natomiast praktycznie od jesieni obserwujemy wzrost notowań akcji sprzedaży internetowych. No tutaj najpopularniejszy w Polsce serwis takiej sprzedaży Allegro notuje bardzo duże obroty, bardzo duże zyski. To przekłada się na jego notowania na giełdzie, także to jest w tym kontekście nowy ład. Za tym hasłem kryją się właśnie takie nowe rzeczy, które zostały odkryte przez pandemię. Tak?
No, ale właśnie pandemia jakby zatrzymała, przypomnijmy, ogłoszenie całego programu. Miało to nastąpić dzisiaj, więc mówimy tylko o informacjach, które przeciekały do mediów. Tadeusz Jędrzejczak, jakie pan wiąże nadzieje z tym hasłem?
No ja jestem przede wszystkim zdziwiony, że panowie mówicie o czymś, co nie zostało w ogóle ogłoszone.
Znamy jakby główne panie założenia.
Ale panie redaktorze, wiem, w jakim radio jestem, w związku z tym wiem, dlaczego o tym rozmawiamy. Więc sprawa pierwsza, no rząd się nie rozliczył ze swojego programu, który premier Morawiecki ogłaszał poprzednio, mówiąc o odpowiedzialnym rozwoju, bo trzeba by było mówić o długu publicznym i sytuacji służby zdrowia. Sprawa druga, ten dokument nie został ogłoszony nie dlatego, że nie można zebrać 200 czy 500 działaczy PiS-u, bo jest pandemia, tylko z tego względu, że nie da się przeprowadzić przez parlament w tej chwili temu rządowi dokumentu w postaci umowy, ratyfikacji umowy z Unią Europejską na temat środków pomocowych na pokrycie czy zmniejszenie problemów wynikających z naszej pandemii jaka w kraju jest, bo rząd nie ma po prostu większości, zarówno premier Gowin, który ma swoje uwagi do niektórych rozwiązań systemowych, które wprowadza się PiS, dotyczy to między podatku od mediów, podobnie jak i pan minister Ziobro, który nie zgadza się na te na ratyfikację umowy, spowodowali to, że Prawo i Sprawiedliwość szuka głosów wśród innych posłów i dlatego premier tego nie ogłosił, ale ja rozumiem, że jeszcze nie ogłosił, ale jest sukces, więc musimy o tym rozmawiać. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Mówimy tutaj, że to ma być program, który przygotuje kraj po pandemii, więc bardziej o oczekiwaniach mówimy, jak powinniśmy być przygotowani do tego, co się wydarzy.
Umówmy się tak. Będzie program, będziemy rozmawiać.
Dobrze.
Nie ma programu.
Ma pan rację, ma pan rację.
Ale ja panu coś powiem. Wie pan, a ja od kilku dni rozmawiam z kolegami z Brandenburgii na temat zaostrzenia przepisów dotyczących pandemii w naszym kraju. No i informowany jestem od kilku dni o zaostrzającej się sytuacji w naszym kraju. W związku z tym Niemcy również mają co do tego, muszą prowadzić swoją politykę. W związku z tym zapowiadają od kilku dni, co się stanie dzisiaj o północy, że zaostrzają przepisy dotyczące wjazdu do Niemiec terytorium Polski, dlatego że z uwagi na wysokość zachorowej uznają nas za kraj wysokiego ryzyka.
O tym informujemy. Mówiliśmy o tym w naszych wiadomościach.
Ale niech pani pan daje skończyć. A co robi w tym czasie rządowa propaganda i premier Morawiecki? Otóż przychodzi informacja, że w czasie meczu Wielkiej Brytanii, od kilku dni o tym się nie będzie grał Lewandowski, Milik i Piątek, nagle się dowiadujemy, zadzwonił premier do kanclerz Merkel, załatwił, może Lewandowski na mecz lecieć i wracać. Otóż proszę państwa, to wszystko jest nieprawda. Procedura, która obowiązuje w Niemczech, a w normalnym państwu obowiązuje procedura, a nie żadne telefony, powodowały to, że Anglicy zostali wykreśleni z listy wysokiego ryzyka i nie ma problemu, nie trzeba iść na kwarantannę, wystarczy zwykły.
No dobrze. To, co pan nazywa rządową propagandą, to są informacje od prezesa Zbigniewa Bońka. To były informacje, które powinny ucieszyć Polaków. Ale nie będziemy rozmawiać na temat piłki nożnej.
Ale redaktorze, niech pan posłucha. Prezes Bońek pisze tak. Bardzo dziękuję, bardzo gratuluję. Dziękuję kancelaria premiera. A ja czytam, dziękuję prezes Boniek Morawieckiemu. No nie dziękuję Morawieckiemu, bo nie ma za co. Informacje do premiera. Tak się robi kłamstwo PiSu. Będziemy teraz słuchali...
Dobrze, opieramy się na tym, co mówi prezes Zbigniew Boniek, ale zostawmy to, bo odeszliśmy od tematów.
Skoro jesteśmy
przy pandemii. Pandemia. Rzeczywiście sytuacja jest bardzo skomplikowana. To, co przed chwilą mówił pan Tadeusz Jędrzejczak o granicy naszej zachodniej, to też jest istotna informacja dla mieszkańców. Jak w tej chwili kształtuje się sytuacja w naszym województwie, Karol Zieleński?
Tutaj troszeczkę skonkretyzujmy to o czym pan Tadeusz mówi, bo to Brandenburgia...
Trzeba, żeby przekroczyć granicę, musimy mieć wykonane testy. Negatywne, rzecz jasna, z wynikami negatywnymi.
No dokładnie tak. No, to test negatywny będzie uprawniał, przy czym tam jest bardzo krótki też termin ważności tego testu, także wychodzi, że dwa razy w tygodniu pracownicy przekraczający granicę będą musieli go robić. Natomiast ja brałem w tym tygodniu udział w takim spotkaniu wielostronnym z przedstawicielami między innymi Brandenburgii, tutaj cała nasza zachodnie województwa wraz ze swoimi partnerami zza Odry i rozmawialiśmy o tych obostrzeniach. Brandenburgia szykowała się do tego ruchu, o którym pan Tadeusz mówi, dużo, dużo wcześniej i to nie jest w reakcji na to, co robi strona polska. Absolutnie, te sprawy się nie łączą. Natomiast, żeby doprecyzować, to poziom zakażeń w województwie lubuskim, dzisiaj mamy kolejne ponad 700, ale to jest w ostatnim tygodniu, czy też w ostatnich dwóch, waha się między 55 a 60 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast w Brandenburgii, w zależności od powiatu, w perspektywie też ostatnich dwóch tygodni, poziom zakażeń waha się najmniej 65 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, a najwięcej to jest 99 przypadków. Także tam poziom zakażeń z zagranicą jest troszeczkę wyższy niż u nas. Oczywiście to nie uprawnia jednej czy drugiej strony do zaprzestania jakichś relacji partnerskich, bo wciąż jesteśmy partnerami i epidemia jest naszym wspólnym wyzwaniem.
Ale musimy mieć na uwadze, przekraczając granice, że rzeczywiście musimy mieć wykonane badania.
Tak, musimy mieć wykonane badania i tutaj osoby, które się przemieszczają, muszą o tym pamiętać. Natomiast z wyzwań, bo często tutaj też w naszych dyskusjach jest porównanie, jak sobie radzą Niemcy, jak sobie radzi Polska, no to tak jak my mamy infrastrukturę tą szpitalną względnie zabezpieczoną i mamy bezpieczny bufor, nasi zachodni sąsiedzi mają podobną sytuację. Infrastruktury, środków ochrony osobistej, tego im nie brakuje, natomiast i dla nas, i dla nich największym wyzwaniem jest personel medyczny.
Mhm. No tak.
Także to jest nasz tutaj wspólny problem i tutaj nikt sobie nie radzi z tym lepiej i nikt nie radzi sobie z tym gorzej.
Mówiąc inaczej, są łóżka w szpitalach, tak, gotowe, a już brakuje sił, jeśli chodzi o służbę medyczną, o tym słyszymy. To jest nie tylko problem tutaj lubuskich szpitali czy gorzowskiego, ale całego kraju, pewnie nie tylko naszego. Jeśli chodzi właśnie o covidowe łóżka, możemy podać cyfrę, jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o obłożenie?
Na wczorajsze popołudnie to było 863 łóżka, jeżeli dobrze pamiętam, w tym 78 respiratorowych było zajętych. Respiratorowych mamy w województwie dostępnych 98. Mhm. Kolejne 30 jest w drodze do województwa. Część dotarła już w piątek, bo tutaj na początku tygodnia wojewoda wystąpił do premiera o przekazanie kolejnego sprzętu i 30 sztuk respiratorów dotrze do naszego województwa, zostanie rozlokowane w różnych miejscach, w różnych szpitalach. Natomiast te łóżka nierespiratorowe mamy na chwilę obecną już ponad 1200. W piątek został ponownie Torzym dołączony jako szpital covidowy i kolejnych tam ponad 100 miejsc. Także tutaj, jeżeli chodzi o liczbę łóżek, nie jest źle. Przypomnę, że jesienią, kiedy mieliśmy szczyt zachorowań, mieliśmy tych łóżek prawie 1400, a to była też rzeczywistość, gdzie nie mieliśmy jeszcze szpitala tymczasowego. Natomiast wówczas końcówka listopada, największe obłożenie łóżek to było 804 osoby leczone na łóżkach covidowych. Teraz przekroczyliśmy tą granicę i nie wiemy jeszcze, jak wysoko będzie to szybowało.
No niestety. Tadeusz Jędrzejczak, właśnie, to jest pytanie o przyszłość. Od dzisiaj większe obostrzenia w całym kraju. Dla nas to nie nowość, bo to będą obostrzenia takie, jakie już w naszym województwie wcześniej wprowadzono. Pana zdaniem przyniosą dobry efekt, czy może obostrzenia powinny pójść krok dalej? Mirosław Marcinkiewicz w pierwszej części naszego programu mówił o tym, że jest zwolennikiem całkowitego lockdownu w naszym kraju na jakiś czas.
Żebyśmy nie wprowadzili lockdownu w Polsce, więc my mamy ograniczenia, które de facto nie bardzo wiadomo, czemu mają służyć i jaki jest ich cel. Istotą przerwania łańcucha zakażeń jest zakaz kontaktu między ludźmi, a więc zakaz podróży, przejazdu z powiatu do powiatu, z miejscowości do miejscowości, co do województwa, zakaz wychodzenia z domu, tak jak jest to we Włoszech, czy we Francji, czy też w Hiszpanii w swoim czasie, więc my tutaj nic takiego nie robimy. My robimy takie pozorne działania, żeby nikogo nie zdenerwować poza przedsiębiorcami, którzy mają zamknięte swoje interesy po raz kolejny. I w zasadzie nie bardzo wiem, czemu ma to wszystko służyć. Szkoda, bo powinniśmy podjąć decyzję, tym bardziej zaczęliśmy szczepić na skalę coraz większą w Polsce. Musi podjąć decyzję o zamknięciu Polaków chociażby na 2 czy 3 tygodnie w domach, taka, żeby wytrzymać ten okres do przerwania tej skali zachorowań, a w tym czasie zwiększać liczbę szczepień. To takie jest na pół, że tak powiem, na 50% rozwiązanie. Zgadzam się tutaj z moim kolegą Mirosławem Marcinkiewiczem. Sprawa druga, o której chciałem powiedzieć, no bo pytał pan redaktor, co na przyszłość. No ja jestem urodzonym optymistą. Ja mam nadzieję, że w końcu Polacy będą pilnowali sami siebie, bo to chodzi przecież o obywateli. Jeżeli nie będą nasi obywatele sami siebie pilnowali, nie będą izolowali się od innych osób, no to z tego nic nie będzie, bo to państwo samo z siebie nie jest w stanie przypilnować każdego obywatela i pozostaje, przepraszam jeszcze raz, pozostaje liczyć na zdrowy rozsądek i niesłuchanie antyszczepionkowców, które wypisują wierutne bzdury. I ostatnia rzecz, ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość Polski, bo byśmy poradzili sobie z tymi problemami, że i z tym problemem sobie zapewne poradzimy, oby skutecznie. Dlatego, że ja się obawiam jednej rzeczy, a obserwuję to z bliska, że będziemy mieli problem z wyszczepieniem więcej niż 60-70% obywateli naszego kraju. Ludzie są bardzo podatni na różnego rodzaju informacje. W związku z tym tego się najbardziej obawiam, w mniejszym stopniu obawiam się rządów PiS-u, które miną, a bardziej obawiam się tego, że będziemy mieli problem latem, że jednak więcej niż ta ilość szczepionych obywateli w naszym kraju będzie zbyt mała, żeby osiągnąć odporność, która pozwoli nam na otwarcie całego gospodarczego, społecznego, kulturalnego życia.
To i zależy od ilości szczepionek, które dotrą do Europy, do naszego kraju.
No ale to jakby jest oczywiste, tak? Tylko jak mi chodzi o to, że szczepionki będą, wie pan, rząd o to zabiega, rząd się stara. Tu nie można rządowi stawiać zarzutu, rząd postępuje w miarę racjonalnie, co prawda, no politycznie, bo politycznie, no ale tak się każdy wie, jak ten rząd funkcjonuje.
Ale z biegiem czasu chyba jednak coraz więcej przekonanych jest osób do szczepienia się.
To jest problem. W tym jest problem. W momencie, kiedy zaczęła się ta dyskusja na temat
AstraZeneca,
tak, tej jednej z firm, gwałtownie spadła liczba osób, które miały być szczepione tą szczepionką, bo ludzie po prostu na szczepienie nie przychodzili. I mimo tego, że z powrotem inne kraje przywracają mnie. I ostatnia uwaga do tej przyszłości. Ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy, że jeżeli my nie osiągniemy tych wskaźników sanitarnych, mówię tutaj o szczepieniach, bezpieczeństwie wewnątrz kraju, będziemy mieli problem z podróżami zagranicznymi i z kontaktami z ludźmi za granicą. To, co Niemcy zrobili, to nie wynika z ilości zakażeń w Niemczech, a wynika z tej normy, która jest w całej Europie.
Postawmy
i jeszcze
kropkę.
Jedna uwaga.
Chciałem przejść do kolejnego tematu, ale no ostatnie słowo. No proszę bardzo. Dobrze, proszę bardzo.
Wczoraj rozmawiałem ze swoim odpowiednikiem w Poczdamie, więc oczywiście to nie będzie miało, mówię tu o tej granicy polsko-niemieckiej, dotyczy to będzie zarówno uczniów, jak i pracowników. Poza tranzytem i kierowcami, którzy przejeżdżają tranzytem przez Niemcy. Oczywiście to nie będą stałe punkty sprawdzające to wszystko, czy mamy to zaświadczenie, czy będzie to po prostu wyrywkowa prawdopodobnie kontrola, ale też będą przygotowane punkty do pobierania
wymazów,
taka, żeby zrobić po stronie niemieckiej badanie. Sytuacja jest moim zdaniem bardzo trudna, głównie po stronie
dziękuję bardzo.
I wytrzymałości nerwowej obywateli. Tutaj pojawia się największy problem, myślę.
To na pewno. Kolejny temat, ale też dotyczący przyszłości, czyli strategia rozwoju miasta Gorzowa 2030. No właśnie, w jakim kierunku miasto powinno się rozwijać? Projekt takiej strategii powstał, mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na ten temat. Tak jak mówiliśmy w pierwszej części naszego programu, największym zagrożeniem w tej chwili dla naszego miasta to są po prostu trendy demograficzne. Coraz nas mniej w naszym mieście. Karol Zieleński, też pan uważa, że to jest największy problem?
Tak, to jest największe wyzwanie, zdecydowanie, jednoznacznie demografia, poziom liczby mieszkańców jest tutaj największym wyzwaniem. Nie dotyczy to oczywiście tylko Gorzowa Wielkopolskiego, ale
podobnych miast, tak.
Tak, o tej wielkości osobnym rozdziałem są jeszcze mniejsze miasta, takie między 10 a 20 tysięcy mieszkańców, jak chociażby w naszej okolicy tutaj, czy Skierzyna, czy Strzelce Krajeńskie, i tutaj jest to wyzwanie.
Środki zaradcze? To jest pytanie, tak? Czyli tak, rozwijać gospodarkę tak, żeby młodzi mieszkańcy nie musieli szukać swoich szans rozwoju w większych miastach?
Znaczy, jeżeli patrzymy na poziom bezrobocia, czy w Gorzowie praktycznie nie występuje, bo notowany 3,5%, to można powiedzieć, że to jest faktycznie nie ma tego problemu. Jeżeli weźmiemy jeszcze tutaj pod uwagę współczynniki BL-owskie, no to jest jeszcze lepiej. To samo jest w powiecie gorzowskim. Także dostępność miejsc pracy, czyli gospodarka jest tutaj już rozwinięta. Mamy zakłady produkcyjne Gorzów, okolice. Prężnie działa strefa, prężnie działają firmy.
I to są już te miejsca pracy wymarzone, pana zdaniem?
Znaczy, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Myślę, że tutaj rotacja wśród pracowników będzie występowała i ona musi występować, aby podnosić z jednej strony jakość samych pracowników, z drugiej strony jakość świadczonych usług czy wytwarzanych produktów przez poszczególne przedsiębiorstwa. Zawsze może być lepiej. Tutaj nie ma górnej granicy. Trzeba też rozwijać nowe technologie, bo to jest kierunek przyszłości i to też wyszliśmy od Nowego Ładu. Nowym Ładem będą też miejsca pracy w sektorze IT w Gorzowie, jeżeli takie się pojawią. Ale nie sądzę, żeby gospodarka była tutaj głównym elementem, który utrzymuje mieszkańców, bo migracja dotyczy głównie ludzi młodych. Mamy newralgiczny moment zakończenia szkoły średniej. Mhm. I to jest ta grupa wiekowa, która najczęściej migruje i ona nie wraca.
Czyli rozwój tak. Gorzowskiej uczelni tutaj, czy uczelni w województwie?
Myślę, że zdecydowanie rozwój uczelni, rozwój szkolnictwa w Gorzowie to jest ten element, który przyciągnie. Z drugiej strony chciałbym, aby miasto postawiło tego nie dostrzegamy w strategii, bo w strategii są takie twarde elementy rozpisane. Musi się pojawić bardzo dużo narzędzi miękkich, które identyfikowałyby mieszkańców z Gorzowem. Żyjemy w bardzo ciekawym miejscu, mamy bardzo ciekawy przekrój społeczności. Tutaj pamiętajmy o tym, że do Gorzowa napłynęła ludność z różnych krajów przedwojennej Polski. To jest też nasza duża wartość. Natomiast te czynniki miękkie, które mam na myśli, to jest tworzenie kultury, nie tylko kultury popularnej, kultura wyższa. Coś, co będzie nas łączyło z miastem. Miasto musi żyć. Ja sam jeszcze przed lockdownem, sobota, godzina 19 w centrum Gorzowa, nie za bardzo jest co robić. Tutaj tego brakuje.
To też kwestia remontów w centrum ludzi. Miasta, prawda? W tym okresie akurat no, jest taki przestój.
Tak, ale to jest takie dość usprawiedliwienie, nie do końca oddające rzeczywistość, bo i centrum Poznania, i centrum Wrocławia też są w remontach i cały czas trwa tam życie.
Okej, okay. Czyli
życie
też
dają ludzie młodzi.
Jasne. Tadeusz Jędrzejczyk, pana opinia na temat rozwoju miasta, ale też i strategii rozwoju?
No po pierwsze, warto by było, żeby wrócić do tego pomysłu, który teraz jest lansowany przez grupę radnych w Radzie Miasta. Mi chodzi o zagospodarowanie terenów popoligonowych i stworzenie tam dużej oazy zieleni, rekreacji, wypoczynku, po to ten teren w części kupiliśmy, w części na rozbudowę Parku Słowiańskiego otrzymaliśmy, żeby właśnie w tym miejscu zrobić potężną enklawę zieleni i rekreacji. Warto by było to, co czytałem niedawno w internecie, warto by było do tego wrócić. Mhm. Sprawa druga, jeśli chodzi o demografię, no Polska się starzeje, program 500 plus okazał się niewypałym i nie przyniósł efektów w postaci zwiększenia urodzeń młodych Polek i Polaków, a zakończył się tylko pomocą socjalną i społeczną dla obywateli naszego kraju.
Nie tylko Polska się starzeje, Europa się starzeje. Możemy powiedzieć, że są to trendy też ogólnoświatowe.
Do tego też dojdziemy. Sprawa trzecia, jeśli chodzi o liczebność mieszkańców Gorzowa. Jest ono związane nie tylko, że ludzie z Gorzowa wyjeżdżają do Krakowa, Poznania, czy Berlina, czy też Londynu. Ale jest związana z tym, że gminy podgorzowskie w ciągu ostatnich 20 lat podwoiły liczbę swoich mieszkańców i stąd też przed kilkoma laty proponowałem połączenie Gorzowa z gminami ościennymi w jeden organizm miejski, który by spowodował przyspieszenie rozwoju i rozwiązywania problemów gmin, które są naszymi sąsiadami. Zostało to storpedowane, no i w związku z tym mamy sytuację, jaką mamy. I sprawa następna. Podstawą rozwiązywania problemu, pan o tym mówi, to jest kwestia edukacji. No dzisiaj trudno wyobrazić sobie, żeby koncerny, które w Gorzowie mają swoje siedziby, szukały kadry na Gorzowskiej Akademii Jakuba Sparadyża, czy w Akademii Wychowania Fizycznego.
Ale szukają.
No ale to nie kadry do zarządzania tym firmami.
To są miejsca pracy, które są... To są wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy są połykani przez rynek pracy. Takie są fakty w tej chwili.
No niech pan mi da skończyć, bo jeżeli pan zaprosił tylko po to, żeby bronić wszystkiego, no to się panu nie uda. I ostatnia rzecz, bo tutaj nie skończymy, bo czas mija. I ostatnia rzecz. Istotą jest edukacja. W związku z tym... To, co powstaje na Warszawskiej, a co miało się nazywać Centrum Edukacji Zawodowej, posiadało jeden istotny element, mianowicie uczenie uczniów na poziomie średnim w najnowszych technologiach, w zakresie technologii internetowych, cyfrowych itd., itd. To zostało odrzucone, elektryk został na Dąbrowskiego, dyrektor JOTO z tego tytułu jest zapewne bardzo dumny. W związku z tym to, co miało być najistotniejszą częścią tego nowego obiektu i nowego pomysłu na edukację zawodową w tej części Polski zostało odrzucone. W związku z tym, no jeżeli nie kształcimy ludzi w najnowszych technologiach, to i nie przyjdą najnowsze technologie tutaj, bo nie będzie kadry. Pójdą tam, gdzie te kadry będą. W związku z tym sądzę, myśląc tutaj o rozwoju Gorzowa, jesteśmy miastem przemysłowym. Proszę mi wierzyć, że gorzowski przemysł, a kiedy byłem prezydentem, z tego co pamiętam, powstało w przemyśle 10,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Ten przemysł będzie przyszłością Gorzowa, bo będzie dawał stałe zatrudnienie w ramach istniejących firm.
Musimy postawić kropkę.
I drugą rzecz, tak już kończymy. I drugą rzecz.
Musimy postawić kropkę.
Proszę wiedzieć, tego nie ma zielona góra. I mieć nie będzie. W związku z tym dbajmy o to, co mamy już w tej chwili w mieście i rozwijajmy to dalej. W związku z tym myślę, że warto zastanowić się nad edukacją, na którą wpływ ma miasto, bo na inwestorów ma mniejszy wpływ, a żeby edukacja dawała szansę uzyskania takich umiejętności, które pozwolą.
I to pełna zgoda. Szkoda, że kilkanaście lat musieli mieszkańcy czekać na Centrum Edukacji Zawodowej. Jeszcze czekają. No i...
Ale czemu kilkanaście lat? Ja chciałem budować. No to
od momentu,
pamiętam,
kiedy...
Co wyczynialiście w Radiu Gorzów?
Od momentu,
kiedy... Już nie pamiętacie, co mówiliście i co opowiadaliście? No,
nie wiedziałem, że to ja zatrzymałem budowę Centrum Edukacji Zawodowej. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, SLD. Dziękuję bardzo. Za rozmowę. Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, gościł też na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Udanej soboty. W pierwszej części naszego programu udział brali Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Lubuskim oraz Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękujemy. Miłej soboty.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.